Pan jest pasterzem moim. Niczego mnie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Piękny fragment Słowa Bożego, piękny psalm i bardzo znany. Chciałbym zachęcić nas dzisiaj do tego, żebyśmy ten właśnie fragment Słowa Bożego, tak bardzo znany, ale być może właśnie przez to, że tak bardzo znany, to troszeczkę taki, być może czasami trochę za bardzo oswojony przez nas, żebyśmy dzisiaj właśnie ten psalm rozważyli, odnosząc go do tych sytuacji, tych wyzwań, które mamy w tej chwili, które obecnie przeżywamy. Zanim jednak to zaczniemy, zwróćmy uwagę na pewne założenie, które autor tego psalmu, król Dawid, pod natchnieniem Ducha Świętego, jakby wkłada w ten psalm i założenie, które przewija się przez cały ten psalm. Otóż, jeśli Pan jest pasterzem, to znaczy, że ja jestem Jego owcą. I to jest pewna prawda o nas. Bardzo często Pismo Święte porównuje nas, ludzi wierzących, ludzi, którzy zaufali Bogu, do owiec. A co można powiedzieć o owcy? Czym charakteryzuje się owca? No cóż, takie przynajmniej trzy cechy owcy chciałbym na nie zwrócić uwagę, na trzy cechy owcy. Po pierwsze, owca to jest stworzenie bardzo sympatyczne, ale też i bardzo niemądre. Bardzo łatwo jest takiej, zwłaszcza samotnej owieczce, gdzieś zbłądzić i wpakować się w jakieś tarapaty. Po drugie, owca jest tworzeniem tak naprawdę bardzo słabym, bardzo narażonym na różne ataki z różnego rodzaju wrogów, drapieżców. I po trzecie, owca tak naprawdę nie jest w stanie dać sobie rady sama z siebie. Potrzebuje pasterza, potrzebuje pomocy, tudzież co najmniej znaleźć się w towarzystwie innych owiec. I dokładnie tak jest z nami. Bardzo często brakuje nam mądrości, bardzo często okazujemy się słabi, bardzo często życie pokazuje nam czasem w bardziej, czasem w mniej brutalny sposób, że nie jesteśmy w stanie dać sobie rady sami o naszych własnych siłach. Jesteśmy owcami. A jeżeli to, co słyszysz w tej chwili, że jesteś owcą, jest jakoś tak nie do końca tobie po honorze i nie do końca się z tym zgadzasz, to zwróć uwagę, że te słowa, ten psalm nie napisał jakiś herlawy słabeusz, ale napisał go król Dawid. To był człowiek, przed którym drżały narody, przed którym truchleli go jego wrogowie. A jednak kiedy on spojrzał tak szczerze na siebie i na swoje życie, to stwierdził, ja jestem tylko owcą, ale to Pan jest moim pasterzem. I teraz, mając w pamięci to właśnie założenie, rozważmy teraz ten fragment Bożego Słowa, ten psalm. Pan jest pasterzem moim, wyznaje na początku król Dawid. Oznacza to, że Bóg, będąc naszym pasterzem, po prostu opiekuje się nami, że ma nas w swoich rękach. I to jest może prosta, ale zawsze bardzo piękna, bardzo zachęcająca, bardzo pokrzepiająca myśl, że nie jesteśmy zdani sami na siebie, że jesteśmy w dobrych rękach, jesteśmy w najlepszych rękach, jesteśmy w rękach dobrego, najlepszego pasterza. I co z tego wynika między innymi? Dawid wyznaje dalej, niczego mi nie braknie. To jest ciekawe. Pamiętam jeszcze w seminarium, jak sobie analizowałem ten werset w oryginale, w języku hebrajskim. To słowo braknie jest użyte w takiej formie gramatycznej, którą można tłumaczyć zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w czasie przyszłym. Czyli tak naprawdę to oznacza zarówno, że niczego mi nie brak teraz, w tym momencie, ale też niczego mi nie zabraknie w przyszłości. Niczego, czego będę potrzebował. I to jest coś pięknego, to jest coś wspaniałego. Że tak naprawdę w Bogu jest nasze zaopatrzenie na tu i teraz. Na nasze wyzwania, jakiekolwiek by one nie były, które przeżywamy tutaj. Bóg, Jego pasterzowanie nam, Jego obecność jest dla nas wyposażeniem, jest dla nas umocnieniem. Możemy na Niego liczyć, możemy Jemu ufać. Ale również w przyszłości niczego nam nie zabraknie. Niczego, czego będziemy potrzebowali do tego, żeby żyć, żeby niezależnie od okoliczności, które pojawią się w naszym życiu, żeby żyć potężnie, żeby żyć zwycięsko, żeby żyć pięknie. Bo On jest naszym pasterzem i naprawdę niczego nam nie zabraknie. Bóg jest naszym zaopatrzeniem. Tu i teraz i w przyszłości. I pamiętam kiedyś tak niesamowicie zachęciło mnie to imię Boże, które Bóg objawił kiedyś Mojżeszowi. Jahwe, jestem, który jestem. I to jest niesamowite. Pomyślmy o tym w taki sposób. Jego imię zawsze brzmi jestem. Czy w naszej teraźniejszości, czy w naszej przeszłości, czy w naszej przyszłości. On jest ponad czasem, Jego imię zawsze brzmi jestem. A więc to nawet nie jest tak, że Bóg będzie z nami w naszej przyszłości, cokolwiek by ona nie przyniosła, On już tam jest. Bo Jego imię brzmi jestem. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest to zawsze myśl bardzo, bardzo zachęcająca. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Wspaniały obraz takiego pokoju i bezpieczeństwa. Wiecie, ja osobiście bardzo, bardzo lubię Tatry i bardzo lubię takie pejzaże tatrzańskie. To jest chyba ten bieżący rok, to jest już chyba trzeci albo czwarty z kolei, gdzie sobie w ogóle kupiłem taki kalendarz z pejzażami tatrzańskimi na każdy miesiąc. I właśnie bardzo często pojawia tam się właśnie taki obraz tych właśnie takich owieczek, które się pasą na tych właśnie tatrzańskich zboczach, na tych łąkach, które są pełne, taki obraz takiego pokoju, bezpieczeństwa. I to jest właśnie taki pokój i bezpieczeństwo, który może właśnie i chce wnieść nasz dobry pasterz do naszego życia. Niezależnie od tego, co się dzieje dookoła nas. Ciekawe, że Pan Jezus powiedział, że przyniósł, aby dać nam pokój, ale nie tak jak świat daje, jak świat próbuje dać, czyniąc różnego rodzaju zapewnienia czy jakieś działania, które absolutnie też nie są same w sobie złe, przynajmniej nie muszą być same w sobie złe, ale które nie są w stanie takiego prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa przynieść, gdyż prawdziwy pokój i bezpieczeństwo jest tylko i wyłącznie w naszym Bogu, który jest dobrym pasterzem. Na łąkach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. To jest bardzo ciekawy obraz, ponieważ owca jako stworzenie właśnie takie niezbyt mądre, słabe i też dość mocno płochliwe, owcy bardzo ciężko byłoby się napić z takich wód, które są choć trochę wzburzone. Owca potrzebuje właśnie dokładnie takich wód spokojnych, w których nie ma tam nawet jakichś najmniejszych jakichś urwisk, czy wodospadów, czy jakichś takich co bardziej wartkich nurtów. I Bóg w swojej łaskawości, w swojej wspaniałości zaopatruje nas właśnie w takie nasze spokojne wody, gdzie my możemy przyjść, gdzie my możemy się odświeżyć. On jest naszym zaopatrzeniem, On jest naszym odświeżeniem. Nawet pośród burz, które serwuje nam życie, możemy przyjść do Niego i w Nim znaleźć odpoczynek, znaleźć umocnienie, znaleźć odświeżenie. Bo On jest dobrym pasterzem, który pasie nas na tych właśnie zielonych łąkach i prowadzi na spokojne wody. trzeci werset, kolejne wyznanie, duszę moją pokrzepia. Pokrzepia znaczy umacnia, ale też i odnawia, doprowadza do właściwego stanu. Ja z tymi słowami mam pewne takie bardzo osobiste wspomnienie. Pamiętam, jak kiedyś, wiele lat temu, miałem taką muszę przyznać, przyjemną rozmowę. Jeszcze nieprzyjemność tej rozmowy była potęgowana przez to, że była to rozmowa w kręgu wierzących ludzi. Bo jedno z moich takich pierwszych doświadczeń, kiedy zobaczyłem, że czasami my chrześcijanie również potrafimy być bardzo toksyczni i niezbyt kochający dla siebie nawzajem. I pamiętam, że taki trochę przybity tym, czego tam doświadczyłem. Później spotkałem się z grupą Amerykanów, którzy akurat też tam przyjechali do nas. Byłem wtedy w kościele na Chłupskiej, żeby też nam troszeczkę pomóc przy różnych sprawach, troszeczkę właśnie zachęcić się wzajemnie. I właśnie Steven, z tej grupy. Taki już potężnie zbudowany, taki już barczysty, ale już troszeczkę starszy mężczyzna. Pamiętam, że wtedy właśnie podarował mi taką tabliczkę właśnie z tym psalmem 23 po angielsku. I słysząc o tej mojej historii, zwłaszcza zwrócił mu uwagę na ten trzeci werset. Powiedział, pamiętaj, Bóg odnawia, Bóg pokrzepia twoją duszę. Możesz się mu wtedy zaufać. No cóż, wtedy Bóg wspaniale pokrzepił rzeczywiście moją duszę, głównie poprzez właśnie Stevena. Ale nawet jeżeli czasami zabraknie takich Stevenów w naszym życiu, to Bóg znajdzie sposób, żeby nas wzmocnić, żeby nas pokrzepić, żeby nas odnowić, ponieważ On jest dobrym pasterzem, który pokrzepia moją i twoją duszę. Lecz więcej jeszcze, dalej czytamy w tym samym wersecie, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Chciałbym zasugerować, że owa sprawiedliwość, o której tutaj pisze Dawid, to nie jest jedynie taka sprawiedliwość w sensie takim moralnym. To nie jest jedynie moralność. To jest tak naprawdę ogół, powiedziałbym, takich bożych dróg, ogół tego bożego życia, który On chce nam ofiarować, które chce do naszej codzienności wprowadzić. Pan Jezus powiedział w Jana 10:10, ja przyszedłem, abyście mieli życie i to w obfitości. Chociaż nie, ja właśnie tak sparafrazowałem to w taki sposób, jaki ja lubię parafrazować, bo przyznam wam się szczerze, ja też czasami mam trudności z tym, żeby przyznać się, że jestem owcą. A Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. I wiesz, że o tym życiu też pisze również tutaj król Dawid. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, czyli ścieżkami życia, tego prawdziwego, pełnego życia przez duże ży, które Pan Jezus przyszedł, aby nam zaoferować, aby nam dać. Ale robi to, co ciekawe, ze względu na imię swoje. I to jest kolejna wspaniała wiadomość, bo On nie robi tego na podstawie właśnie jakichś naszych zasług, nie robi tego ze względu na nas, na mnie i na ciebie, że my jesteśmy tacy fajni, tutaj zebraliśmy się w niedzielę w kościele, tutaj, chociaż jak Tomek słusznie zauważył, to niektórych tutaj, żeby się zebrali, to trzeba było aż okazanie poprosić, żeby się pojawili. Ale Bóg robi to, ponieważ On taki jest. Z uwagi na to, że taki jest Jego charakter, że taki jest Jego serce. I to jest też gwarantem tego, że będzie to robił zawsze, ponieważ On się nie zmienia. My możemy się zmienić, nasze okoliczności mogą się zmienić, świat dookoła nas może się zmienić, ale nasz Bóg pozostaje ten sam. On pozostaje dobrym pasterzem i pragnie nas prowadzić ścieżkami sprawiedliwości, ścieżkami życia z uwagi na imię swoje, ponieważ taki jest Jego charakter, ponieważ taki On jest. I pewnie dlatego król Dawid w kolejnym fragmencie tego psalmu wyznaje, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. W innym znanym tłumaczeniu, choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, to zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. I bądźmy szczerzy, wszyscy mamy w swoim życiu jakieś ciemne doliny. Być może nawet ty teraz przechodzisz przez jakąś prawdziwą ciemną dolinę, przez dolinę cienia śmierci, taką jakby życiową dolinę, na której nawet po prostu śmierć położyła swój cień. obecnie w dobie pandemii, w dobie COVID-a, bardzo wielu ludzi przeżywa właśnie taki naprawdę bardzo trudny czas w swoim życiu. Może z powodu tego, że ktoś bliski odszedł, czy to właśnie z powodu koronawirusa, czy z powodu właśnie jakichś innych spraw z nim związanych. Może dlatego, że z powodu różnych restrykcji, ograniczeń nałożonych w związku z pandemią musieli na przykład pozamykać swoje biznesy, zmienić swoje życie w totalny sposób, być może no, taki, z którym nie są w stanie sobie do końca poradzić. Może ty jesteś właśnie kimś takim, kto właśnie w związku z tym czasem, w którym przyszło nam w tej chwili żyć, przechodzi przez taką właśnie ciemną dolinę. Ale dobrą nowiną jest to, że Bóg jest w tym wszystkim z nami. Że Bóg jest w tym wszystkim naszym zaopatrzeniem. Że On wie, co robi, że On nie był ani troszeczkę zaskoczony tym, co się stało i ogólnie na świecie, i w Twoim oraz moim życiu. I On wie, co z tym robić. I On wie, jak nas w tym wszystkim poprowadzić. I jestem przekonany, że pod koniec, kiedy cała nasza historia się zakończy, to nie będziemy to, nie tylko nie będziemy żałowali, ale będziemy za to wdzięczni naszemu Bogu, naszemu pasterzowi. Ponieważ kiedy Jezus powiedział, jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem, to wierzę, że miał na myśli również to, że jest naszym początkiem, naszą Alfą, ale że jest również naszą Omegą i naszym nie tylko początkiem, ale i końcem. I kochani, to jest dobry koniec. To jest najlepszy koniec, jaki moglibyśmy sobie pomyśleć. Historia mojego i Twojego życia ma szczęśliwe zakończenie, ponieważ tym zakończeniem jest Jezus. I to jest piękne, to jest wspaniałe, to jest cudowne, to jest, myślę, bardzo zachęcające, zwłaszcza w tym czasie, jak ten, przez który przyszło nam teraz przechodzić, w którym przyszło nam w tej chwili żyć. Ale Dawid na tym nie kończy. Wspomina później, wyznawszy, złaś nie ulęknę, boś ty ze mną. Wspomina, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. I co to znaczy tutaj, że laska i kij mnie pocieszają? Zacznijmy może od tego kija. I tutaj chciałbym się odnieść. Podejrzewam, że dla większości z was, albo chyba nawet dla wszystkich, nie jest to bynajmniej pierwsze kazanie, które słyszycie z Psalmu 23. A ja osobiście kilka razy słyszałem taką interpretację tego wersetu, która no, moim zdaniem jest raz niesłuszna, a po drugie wręcz toksyczna, że kiedy to kaznodzieja z takim błyskiem, takim wręcz ogniem w oku tłumaczy, a po co jest ten kij? Ano jest ten kij. Po to jest pasterzowi, żeby jak jakaś taka owca niesforna zejdzie z drogi, to żeby wziąć ten kij i tak smagnąć się mocno tym kijem, aby ozdrowiała. Będzie ją wprawdzie bardzo bolało, ale ona zachowa życie. Alleluja, chwalmy Pana. Wybaczcie, przepraszam, że tak się troszeczkę wyzłośliwiłem w tym momencie, ale powiem tyle. Osobiście z taką interpretacją absolutnie się nie zgadzam. Uważam, że jest ona po prostu toksyczna, ponieważ prezentuje naszego Boga jako no, nie tyle dobrego pasterza, co po prostu jakiegoś furiata, jakiegoś tyrana. A nasz Bóg po prostu nie jest taki. Ten kij to nie jest na owce, nie jest na owieczkę, ale raczej jest przeznaczony dla różnego rodzaju wilków i innych tego typu przedstawicieli mniej sympatycznej części świata zwierzęcego, które w normalnej sytuacji, gdyby nie właśnie ten pasterz i gdyby nie ten jego kij, to widziałyby właśnie w takiej owieczce bardzo, bardzo łatwe śniadanie, albo obiad, albo kolację, w zależności od pory dnia. Ten kij jest po prostu po to, żeby odpędzać właśnie wrogów, odpędzać wszelkie siły, które chciałyby tym owcom zagrozić i z którymi te owce same z siebie nie byłyby w stanie sobie poradzić. I taki jest właśnie nasz Bóg. To jest, myślę, bardzo zachęcające, bardzo pocieszające, że On jest również naszym obrońcą, że nie jesteśmy sami. Że nie jesteśmy zdani tylko na siebie, tylko na nasze własne środki, że mamy Boga, który jest naszym obrońcą, który nie porzuci nas ani nie opuści. I który ma właśnie nawet takiego kija, nie po to, żeby nas nimi smagać, ale po to, żeby nas bronić przed po prostu naszymi wrogami, przed wszelkimi siłami, które chciałyby nas zniszczyć i nas czasami dosłownie wręcz pożreć. Ale również, natomiast dla owiec pasterz ma właśnie laskę, tak? I laska pasterska bardzo często wygląda w taki sposób, że jest taka zakręcona na końcu, tak? Ma takie jakby półkole, które takiemu pasterzowi służyło do tego, że właśnie nawet jak taka owieczka gdzieś właśnie w swojej słabości, w swojej niemądrości troszeczkę gdzieś zaczęła od tej właśnie drogi, którą te owieczki swoje pasterz prowadził, gdzieś troszeczkę zeszła, od taki pasterz brał taką laskę, robił tak, wyciągał ją w kierunku takiej owieczki, robił takie huit. I owieczka była już na prawidłowej drodze. I robił to bez żadnej jakiejś takiej agresji, ale w taki pełen miłości, delikatny sposób sprawiał, że jednak ta owieczka poszła tam, gdzie miała pójść. I to jest też obraz może zabawny, może ktoś by mógł powiedzieć taki dziecinny, infantylny wręcz, ale z drugiej strony bardzo zachęcający, ponieważ nie musimy się obawiać nawet tego, że gdzieś zbłądzimy, że gdzieś po prostu pójdziemy niewłaściwą drogą i tak dalej. Bo nawet jeśli tak się stanie, to możemy ufać naszemu Bogu, że On nas z tej drogi zawróci, że On nam w taki czy inny sposób pokaże, że uważaj, tam jest niebezpiecznie. Wróć tutaj na ten właściwy tor. Tam, gdzie ja ciebie prowadzę. I no to jest po prostu wspaniałe, że nie musimy się bać. Nie musimy się bać z jednej strony naszych wrogów, ponieważ Bóg jest naszym obrońcą. Ale z drugiej strony też nie musimy się również bać naszych własnych słabości. Bo nawet jeżeli one w jakiś sposób by zagrały przeciwko nam, to nasz Bóg jest tym, który jest w stanie nas zawrócić z niewłaściwej drogi, a także lub może czasami nawet obrócić to wszystko ku dobremu, ponieważ w życiu tych, którzy Jego kochają, którzy Jemu ufają, wszystkie rzeczy tak naprawdę współdziałają ku dobremu, tak jak czytamy w Rzymian 8:28. Kolejna myśl z Psalmu 23. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. To mówi o tym, że w Bogu jest dla nas zaopatrzenie nawet w trudnych sytuacjach, nawet w trudnych chwilach. No bo wszyscy właśnie takich wrogów, takich nieprzyjaciół mamy. I ja nawet nie myślę tutaj w pierwszej kolejności o ludziach, ale przede wszystkim o siłach duchowych, które są nastawione przeciwko nam. Szatan, diabeł i jego demony pracują codziennie, żeby w taki czy inny sposób uprzykrzyć nam życie, żeby w taki czy inny sposób stubować. Jeśli to możliwe, to nawet nas po prostu pożreć. Czytamy w 1 Piotra 5:8, że szatan chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To jest właśnie obraz takiego bardzo groźnego zwierza, który wypatruje tych właśnie co słabszych owiec, żeby je po prostu zniszczyć. Ale Bóg jest dla nas zaopatrzeniem nawet właśnie w takich ciężkich, w takich trudnych sytuacjach. A ja tutaj pozwolę sobie podzielić się spostrzeżeniem, które nie jest moją refleksją, ale które zostało wyrażone przez mojego ulubionego autora chrześcijańskiego, którego dość regularnie słucham, Johna Eldridge'a. To jest on najbardziej zasłynął z książki Dzikie Serce, aczkolwiek jeszcze bardziej osobiście cenne są dla mnie jego inne książki, w których on bardzo dużo pisze właśnie o takim codziennym po prostu chodzeniu z Bogiem, o takim właśnie wypełnianiu się tą Bożą rzeczywistością. i o naszej więzi osobistej z Bogiem, też o naszym sercu, o tym, żeby o nie dbać. Niedawno po polsku wyszła jego najnowsza książka zatytułowana Odzyskaj swoje życie. Bardzo polecam. Wspaniała propozycja, zwłaszcza właśnie na ten taki no, wyjątkowy, dość mocno pokręcony, dość szalony czas, w którym żyjemy w tej chwili. Ale wracając, John Eldridge w jednym ze swoich podcastów, które też staram się regularnie słuchać, zwrócił uwagę, podzielił się taką obserwacją, że widzi, że odkąd właśnie wybuchła cała pandemia, to świat stał się pełen, po pierwsze wypełnił się strachem, ponieważ ludzie właśnie, no wiadomo, boją się tego, co nastąpi, boją się wirusa, boją się różnych rzeczy z nim związanych, różnych konsekwencji. Po drugie zauważył, że bardzo, bardzo mocno wybuchła po prostu nienawiść pomiędzy ludźmi. Nawet mówił o takim duchu nienawiści. No to też widać często w sytuacjach, może bardziej on jest Amerykaninem, bardziej on z takiego amerykańskiego punktu widzenia o tym mówił, ale myślę, że nawet tutaj na naszym podwórku możemy znaleźć przykłady tego, jak ludzie czasami no, bardzo nerwowo w tym wszystkim na siebie reagują, delikatnie mówiąc. I zwrócił też uwagę, że na bardzo, bardzo mocno rozpowszechnioną w ostatnich miesiącach było takie poczucie beznadziejności i beznadziei wśród wielu ludzi na świecie w związku właśnie z pandemią, w związku z lockdownem, z dystansem społecznym, z zamknięciem w domach, brakiem takich normalnych, zwykłych kontaktów społecznych i tak dalej, w związku z wieloma innymi sprawami. I wspaniałą rzeczą jest to, że nasza więź z Bogiem, nasz Bóg jest odpowiedzią, jest naszym zaopatrzeniem przeciwko tym wszystkim rzeczom, przeciwko strachowi, ponieważ wiele razy w Słowie Bożym znajdujemy tę obietnicę, żeby po prostu zaufać Bogu, żeby się nie bać. Pan Jezus powiedział, Jana 14:1, niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, zaufajcie Bogu, zaufajcie mi. Nasz Bóg, nasz pasterz również wyposaża nas przeciwko właśnie tej nienawiści, której tak dużo w tej chwili, szczególnie na świecie, w kontekście pandemii się rozpanoszyło, dając nam swoją miłość, zapraszając nas do tego, żeby tę Jego miłość przyjmować, żebyśmy byli po prostu kochani przez Niego i żeby ta miłość po prostu przez nas przepływała też do innych ludzi, do siebie nawzajem. I jest on również dla nas wyposażeniem i tarczą również przeciwko beznadziei, ponieważ on jest naszą nadzieją, ponieważ możemy całkowicie położyć naszą nadzieję w nim i to nadzieję nie tylko na to, że będzie lepiej tutaj, tu i teraz, tu na ziemi i wierzymy w to, że dzięki jego łasce okoliczności będą się zmieniały. I że będzie coraz lepiej. Ale nawet jeżeli nie byłoby tutaj na ziemi, jeżeli tutaj nie doświadczylibyśmy jakiejś poprawy, to możemy mieć tę pewność, że nasza nadzieja sięga poza tu i teraz, poza to nasze życie na ziemi, że tak naprawdę nasza nadzieja dotyczy przede wszystkim wieczności, którą mamy w Jezusie Chrystusie, którą On nam zapewnił przez swoje dokonane dzieło, przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. I możemy być tego pewni, że On ma na swoich rękach i że nic nie wyrwie nas z Jego ręki, że nasza nadzieja jest w Jezusie Chrystusie i że jest to wieczna nadzieja dotycząca nie tylko naszego życia tutaj na ziemi, ale przede wszystkim naszej wieczności, wybiegająca w wieczną przyszłość. I to jest wspaniałe. On zastawia przed nami stół obfitości, stół obfitego zaopatrzenia i umocnienia wobec tych wszystkich nieprzyjaznych sił, które tak bardzo się rozpanoszyły w tych ostatnich miesiącach. Ale nie jesteśmy wobec nich bezradni, ponieważ mamy Boga, ponieważ mamy dobrego pasterza. I później jeszcze Dawid wyznaje, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. O co chodzi z tym namaszczeniem oliwą? Otóż w czasach, kiedy Król Dawid pisał ten psalm. Pasterze bardzo często namaszczali oliwą głowy owiec po to, żeby w ten sposób ostraszyć różnego rodzaju jakieś pasożyty czy owady, które mogłyby w przeciwnym razie no, siadać tym owcom, nie tylko siadać tym owcom na głowach, a na przykład wlatywać czasami do uszu, tam powodować jakieś stany zapalne. To z kolei powodowało właśnie duży ból u tych owiec. Niektóre, żeby sobie poradzić z tym bólem, to czasami nawet dochodziło do tego, że mogły uderzać głową w skałę i się zabijały przez to. Właśnie po to, żeby uniknąć takich przykrych sytuacji, pasterz bardzo często właśnie namaszczał z oliwą głowę z takiej owcy, żeby po prostu zapobiec takim sytuacjom, żeby ją w taki sposób ochronić. A z drugiej strony oliwa bardzo często w Piśmie Świętym jest symbolem Ducha Świętego. Więc może tak, ja nie jestem jakimś takim wielkim fanem czy zwolennikiem takiego czasami alegoryzowania Słowa Bożego i takiego może zbytniego uduchawiania pewnych fragmentów, ale kiedy ja czytam namaszczasz oliwę głowę moją, to widzę w tym również i takie może głębsze znaczenie, że Bóg daje nam swojego Ducha Świętego, który jest dla nas wyposażeniem, abyśmy my byli w stanie zwycięsko przeciwstawiać się tym wszystkim strzałom ognistym, które są do naszych serc, do naszych głów posyłane. Zwłaszcza teraz, w tej sytuacji, w której w tej chwili przyszło nam żyć, w której w tej chwili funkcjonujemy. Że Bóg w ten sposób po prostu ochrania nasz umysł, ochrania naszą głowę i ochrania nasze serce. Tutaj musimy pamiętać o tym, do czego wzywa nas Księga Przypowieści, 4 rozdział, 23 werset. Czujnie nie wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego pyska źródło życia. I dzięki temu, że Bóg daje nam Ducha Świętego, który jest naszą mocą, który jest naszym wyposażeniem, żebyśmy byli w stanie sprzeciwić się zwycięsko, czy to strachowi, czy to nienawiści, czy beznadziei, czy jakiejkolwiek innej złej rzeczy, którą szatan, świat i ciało próbują przeciwko nam wysyłać. Dzięki temu właśnie my możemy żyć pięknie, my możemy żyć zwycięsko, ponieważ On namaszcza tą oliwą swojego świętego ducha naszą głowę i nasze serce. I dalej Dawid wyznaje też, że kielich mój przelewa się. To jest obraz ogromnej obfitości, którą Bóg wlewa w życie ludzi, którzy Jemu zaufają. To jest to, co mówiliśmy, że On jest naszym pasterzem i że mamy wszystko, czego nam potrzeba. I to nie tak, najcięższym marginesem przeżyć, ale że mamy w Bogu potężną obfitość, że Jego zaopatrzenie dla nas w naszych wyzwaniach, jakkolwiek by one nie były, są bardzo obfite, są nie tylko wystarczające, ale są nawet jeszcze ponadto. To, co my powinniśmy w tym wszystkim zdobyć, to po prostu Jemu zaufać, po prostu oddawać Jemu wszystkie jakieś nasze różne troski, nasze zmartwienia, nasze wyzwania, po to, aby On w tym wszystkim mógł objawić się jako ten dobry pasterz, który nas zaopatruje i żeby mógł się w tym wszystkim po prostu okazać i uwielbić. I wreszcie pod koniec król Dawid wyznaje: dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I tutaj znowu pamiętam, jak kiedyś już dawno studiowałem ten psalm i sobie sprawdzałem, jakie tam słowa są w oryginale. To słowo przetłumaczone jako towarzyszyć znaczy również tyle, co ścigać. Czyli dobroć i łaska będą mnie ścigać przez wszystkie dni mojego życia. Tak można by też przetłumaczyć ten werset. I to jest niesamowite, bo to pokazuje, że tak naprawdę nasz Bóg wychodzi z inicjatywą. To on jest zawsze pierwszy, jeżeli chodzi o Jego miłość, jeżeli chodzi o Jego łaskę, jeżeli chodzi o Jego zaopatrzenie. To nie jest tak, że to my musimy najpierw tutaj koniecznie zrobić mnóstwo tutaj potrzebnych rzeczy, żeby sobie zasłużyć tutaj na Jego pomoc, na Jego łaskę, na Jego obecność. Nie, to nie my Jego ścigamy, ale to On ściga nas swoją miłością, swoją łaską, On jest naszym zaopatrzeniem i dlatego On jest tak bardzo pewny. W taki bardzo pewny i niezachwiany sposób możemy się właśnie do Niego zwrócić. I wreszcie, na koniec, Dawid wyznaje: i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I to jest z jednej strony to, o czym już mówiliśmy, no, ten fragment w najbardziej taki oczywisty sposób kojarzy się z wiecznością, kojarzy się z niebem, z naszą wieczną przyszłością, z naszą prawdziwą nadzieją, która jest niezmienna i niezachwiana, którą mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jemu dokonanemu dziełu, dzięki temu, co dla nas uczynił i dzięki temu, że my po prostu no, nie musieliśmy nic zrobić, ale po prostu zaufaliśmy Jemu, położyliśmy naszą wiarę, naszą nadzieję w Nim. Ale myślę, że możemy o tym pomyśleć również i w taki sposób, że czym jest dom? Dom to jest takie miejsce, gdzie w taki bardzo szczególny sposób zaznacza się obecność i osobowość, można powiedzieć, serce właściciela tegoż domu, tego, kto w tym domu mieszka. I mieszkać w domu Pana znaczy również przebywać po prostu w Jego obecności, po prostu chodzić na co dzień z Nim, doświadczać Jego obecności, Jego miłości, Jego łaski, kiedy trzeba, to Jego pociechy, Jego zaopatrzenia w naszym po prostu, w naszej codzienności, w naszym codziennym chodzeniu z Nim, w naszym codziennym chodzeniu z Jezusem, w naszym codziennym chodzeniu z naszym Panem. I to jest, myślę, wielka zachęta też dla nas, że Bóg chce nam tego udzielać. To nie jest tak, że my musimy jakoś sobie tutaj nie wiadomo jak żyły wypruwać, żeby właśnie tej obfitości, tej głębi życia z naszym Panem doświadczyć. Po prostu to, co możemy zrobić, to po prostu do Niego przyjść i po prostu to od Niego przyjąć i żyć po prostu na co dzień w takim pięknym i obfitym zaopatrzeniu. Ale tutaj również myślę, że warto, żebyśmy sobie zadali to pytanie, w czym tak naprawdę pokładamy naszą nadzieję. Jeżeli jesteś osobą narodzoną na nowo, jeżeli zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, jeżeli Go przyjąłeś, to gdzie pokładasz swoją nadzieję? Czy twoja nadzieja jest tym, że no nie wiem, że może za 2 miesiące zniosą już wszystkie ograniczenia, cały lockdown i będzie wreszcie normalnie? Oczywiście to nie ma nic złego w tym, żeby mieć taką nadzieję. Ja samemu ją mam, ale chodzi o to, żeby to nie była nasza największa nadzieja. Pytanie, czy twoją największą nadzieją są właśnie rzeczy związane z naszym tu i teraz, które oczywiście nie są same w sobie złe i te nadzieje związane tutaj z naszym ziemskim życiem też absolutnie tutaj nie są niczym złym ani czymś jakby tak z natury przeciwnym tym właśnie nadziejom z takim bardziej duchowym czy wiecznym. No ale właśnie, czy jednak naszą największą nadzieją nie powinno być to, że Jezus wkrótce powróci, że Jezus powraca i że powraca już wkrótce i że tak naprawdę to nasze tu i teraz, nasze życie tutaj na ziemi, koniec naszego życia na ziemi, to tak naprawdę nie jest żadny koniec, ale tak naprawdę najprawdziwszy początek prawdziwego życia, które wywalczył dla nas Jezus poprzez swój krzyż, poprzez swoje zmartwychwstanie, poprzez swoje dokonane dzieło. Połóżmy naszą nadzieję w Jezusie i w naszej wieczności, a wtedy no, myślę, że nigdy nie zawiedziemy się, tak naprawdę nie zawiedziemy się tu i teraz. Bo naszymi ziemskimi nadziejami, no to może być różnie, powiedzmy sobie szczerze, takie życie. Ale nasza wieczna nadzieja jest pewna i niezachwiana i nie zostanie nam odebrana, ponieważ jej źródłem i jej gwarantem jest sam Bóg, jest sam Jezus Chrystus i Jego dokonane dzieło, a nie żadne nasze osiągnięcia czy nasze zasługi. Tylko i wyłącznie osiągnięcia i zasługi naszego Pana, które my możemy tylko przyjąć i które aktem wiary przyjęliśmy. Ale właśnie, tak na koniec, może jesteś tutaj i nie jesteś taki do końca pewny czy pewna tego, czy te słowa zamieszkam w domu Pana przez długie dni odnoszą się do ciebie. Może nie jesteś w stanie się pod tymi słowami tak na 100% całkowicie podpisać. Jeżeli tak jest, to może dzieje się tak dlatego, że nigdy tak naprawdę jeszcze nie zaufałeś czy nie zaufałaś Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Zachęcam cię, jeżeli to jest prawda, jeżeli tutaj jesteś i masz takie dosterki w swoim sercu, albo słuchasz w tej chwili tego przesłania i nie jesteś pewna, nie jesteś pewien, czy rzeczywiście zamieszkasz w domu Pana przez długie dni, to po prostu zaufaj Mu jeszcze dzisiaj. Zaufaj Mu jako Panu, jako Zbawicielowi, przyjmij Go jako Pana i Zbawiciela. Uznaj to, że Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zapłacił za wszystkie Twoje grzechy i że On zlikwidował poprzez swoją śmierć, poprzez swoje zmartwychwstanie wszystko to, co w przeciwnym wypadku oddzieliłoby Ciebie od Boga. I że Ty nie jesteś w stanie nic do tego dołożyć. Bo zbawienie nie jest na podstawie naszych uczynków, nie jest na podstawie naszych zasług, ale wyłącznie na podstawie zasług naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał, a my możemy to po prostu przyjąć, składając w Nim naszą ufność, składając w Nim naszą wiarę, po prostu wierząc w Niego. I dzięki temu możemy być pewni i możemy razem z Królem Dawidem powtórzyć: zamieszkam w domu Pana przez długie dni, dodając też słowa pewnej pieśni: przez zasługi mego Zbawcy. Kiedy Pan swych wiernych zwoła, przez zasługi mego Zbawcy będę tam. Piękna, stara pieśń, właśnie pięknie podkreślająca, że będziemy tam nie przez nasze własne zasługi, nie przez nasze własne dobre uczynki, ale przez zasługi naszego Pana. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, jeszcze nie zaufałeś, nie zaufałaś Panu Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, to zachęcam Cię, zrób to jeszcze dzisiaj. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwę głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Amen.